Dzisiaj przechodzimy do ofiary czyniącej pokój. Temat tego poselstwa brzmi: Chrystus jest pokojem między Bogiem a Jego ludem, żeby wspólnie się oni radowali w społeczności i dzięki temu mieli życie Kościoła będące witalną grupą oraz znaleźli zwieńczenie w Nowej Jerozolimie jako ostatecznej ofierze czyniącej pokój. Powiedzmy to razem. Chrystus jest pokojem między Bogiem a Jego ludem, żeby wspólnie się oni radowali w społeczności i dzięki temu mieli życie Kościoła będące witalną grupą oraz znaleźli zwieńczenie w Nowej Jerozolimie jako ostatecznej ofierze czyniącej pokój. Dobrze, przejdźmy do pierwszego punktu rzymskiego. Owocem radowania się Chrystusem jako ofiarą całopalną, ofiarą pokarmu, ofiarą za grzech i ofiarą za występek jest radowanie się Chrystusem jako ofiarą czyniącą pokój. Zwracaliśmy już uwagę na werset 6:12 z Księgi Kapłańskiej, ale ponownie chciałbym go przeczytać. Ogień na ołtarzu będzie stale płonąć. Nigdy nie będzie wygasać. Ten ogień stąpił z niebios, stąpił od Boga. Kapłani odpowiedzialni byli od samego rana za podtrzymywanie ognia. Taki i nasz jest pierwszy obowiązek rano, spędzać czas z Panem, żeby podtrzymywać ten ogień. Kapłan będzie na nim zapalał drwa każdego rana. To my umieszczamy siebie na ołtarzu, ołtarzu całopalenia każdego ranka. Obieramy Chrystusa za ofiarę całopalną i ułoży na nim ofiarę całopalną i spali przy niej tłuszcz ofiar czyniących pokój. Umieszczamy więc siebie na ołtarzu całopalenia, obieramy Chrystusa za ofiarę całopalną, czyli obieramy Chrystusa jako całkowite oddanie, jako tego, który jest całkowicie oddany i zaspokaja Boga. Obieramy go też za ofiarę czyniącą pokój. On jest naszym pokojem względem Boga. Jest pokojem względem człowieka. Jest tym, który daje pokój w naszym sercu. Kto zwiększa patrolę, patroluje nasze serca. Pokój Boży, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie, strzeże naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Ofiara całopalna służy naszemu pełnemu oddaniu się Bogu, a ofiara czyniąca pokój społeczności z Bogiem. Jeśli rano obierzemy te ofiary, ogień w nas zapali się każdego ranka i będziemy płonąć, podsycać będziemy swoją gorliwość o dom Pański. W punkcie A. Nie powinniśmy starać się uzyskać pokoju własnymi wysiłkami. Byłoby to okropne. O, chcę mieć pokój. Potrzebuję pokoju. Im bardziej chcemy mieć pokój, tym bardziej będziemy zatroskani. Im bardziej staramy się uzyskać pokój w sobie samych, tym mniej go będziemy mieli. Uzyskamy pokój jedynie wtedy, gdy będziemy codziennie się radowali Chrystusem. Nieco drugi dzień, nieco tydzień, nie na każdym spotkaniu, choć chcemy radować się Nim na tym spotkaniu, ale codziennie musimy radować się Chrystusem. Wówczas będziemy mieli pokój. On codziennie będzie dla nas pokojem. W liście do Rzymian 14:17 czytamy: bo Królestwo Boga to nie jedzenie i picie, ale sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Skupmy się na słowie pokój. Królestwo Boże to pokój w Duchu Świętym. Jak uzyskamy ten pokój w Duchu Świętym? Musimy przejść do pierwszego listu do Koryntian 12:3b, który mówi: nikt nie może powiedzieć, Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Gdy więc wzywamy Pana, nie jest to jakąś formą. Gdy wzywamy Pańskiego imienia, gdy mówimy: Panie Jezu, kocham Cię, Panie Jezu, potrzebuję Cię, Panie Jezu, bądź ze mną. Nie mówmy: o, jestem taki zmęczony. Powiedzcie: Panie Jezu, jestem taki zmęczony. On wówczas powie: będę Twoją energią. Gdy więc mówimy: Panie Jezu, jesteśmy w Duchu Świętym, a gdy w Nim jesteśmy, Chrystus jest dla nas pokojem w Duchu Świętym. Nie wyrośnijcie więc z wzywania imienia Pańskiego. Musimy wzywać Jego imienia nieustannie. Kolejne wersety, list do Efezjan 3, 16 i 17. Musimy się modlić do Ojca, aby nam dał, byśmy według bogactwa Jego chwały mocą zostali wzmocnieni poprzez Jego Ducha do wewnętrznego człowieka, aby Chrystus poprzez wiarę uczynił sobie dom w naszych sercach. Musimy tak się modlić codziennie, żebyśmy wkorzenieni i ugruntowani w miłości byli pełni siły, by pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, to wymiary Chrystusa, wielkiego jak wszechświat, i poznać przewyższającą poznanie miłość Chrystusa, abyście zostali napełnieni ku całej pełni Boga. Codziennie musimy się tak modlić, a będziemy mieli pokój. Chrystus będzie pokojem w naszych sercach. Punkt B. To, że mamy pokój, jest miarą, która nam pokazuje, na ile radujemy się Chrystusem. To miara, która nam pokazuje, na ile radujemy się Chrystusem. Mam nadzieję, że dla wszystkich Chrystus jest dzisiejszego wieczoru pokojem. Mam nadzieję, że radujemy się dzisiaj Chrystusem bez reszty. List do Efezjan 1:2 mówi: łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli zajrzycie do słownika Wajna, przeczytacie, że łaska to coś, co powoduje przyjemność bądź radość. Przyjemność bądź radość. Innymi słowy, łaska to Bóg w Chrystusie, jako Duch sprawiający nam przyjemność, radość. Za łaską podąża pokój. To Chrystus jako pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo lubię Ewangelię Mateusza 11:28-30. Dzieliliśmy się na temat tych wersetów, ale wciąż chcę je wam przeczytać. Przyjdźcie do mnie. Wiecie, w Nowym Testamencie są dwa wielkie słowa. Przyjdźcie i idźcie. Przyjdźcie i idźcie. Wpierw musimy do Niego przyjść. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się trudzicie i obciążeni jesteście, a ja dam wam odpoczynek. To obietnica. Codziennie, więc musimy do Niego przychodzić i też się modlić: Panie, daj mi odpocząć. A On na podstawie tych słów odpowie na waszą modlitwę. Na podstawie swej woli dam wam odpoczynek. On jest naszym odpoczynkiem. Gdy go macie, macie prawdziwe wakacje. Macie prawdziwy odpoczynek. Och, bracia i siostry, po prostu raduję się Chrystusem, moim odpoczynkiem szabatowym. Mam nadzieję, że radujecie się Chrystusem jako swoim odpoczynkiem na tym spotkaniu. Dalej mówi: weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, gdyż jestem potulny i uniżonego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. To tu jest prawdziwy odpoczynek. To odpoczynek dla naszych dusz. W sferze zewnętrznej możecie odpoczywać. Możemy rozłożyć parasol, schronić się w cieniu, ale nie odpoczywamy w swej duszy, w umyśle, w emocjach i woli, niepokoimy się. Potrzebujemy Chrystusa, który będzie odpoczynkiem w naszym umyśle, w emocjach i w woli. Dalej Pan mówi: bo moje jarzmo jest łatwe do niesienia, a moje brzemię lekkie. Czym jest to jarzmo? To mnie zawsze cieszy. Jarzmo to wola Ojca. Pan mówi: weźcie na siebie moje jarzmo. Czym było Pańskie jarzmo? Wolą Ojca. Jeśli weźmiemy na siebie tę wolę Ojca, pamiętajmy, Jego wola jest łatwa do niesienia. Jeśli coś jest trudnego, jeśli czujemy, że się wypalamy w swoim życiu chrześcijańskim, jeśli tak się czujemy, musimy zwrócić się do Pana słowami: Panie, chcę wziąć na siebie Twoje jarzmo. Twoje jarzmo jest łatwe do niesienia, a Twoje brzemię lekkie. Brzemię tu to dzieło, które realizuje wolę Ojca. Bierzemy więc na siebie wolę Ojca i mamy udział w Jego dziele. Jesteśmy Jego współpracownikami, którzy realizują wolę Ojca. Punkt C. Powinniśmy radować się dzisiaj Chrystusem. Powiedzmy to razem. Powinniśmy radować się dzisiaj Chrystusem i zapominać o dniu wczorajszym i jutrzejszym. Co na to powiecie? Być może niektórzy szkoleni liczą dni. Nie wiem, ile ich zostało, straciłem rachubę czasu. Liczycie dni i myślicie, że za kilka dni będziecie wolni, ale wcale nie będziecie wolni. Jeszcze bardziej będziecie ograniczani. Brat Dave Higgins, którego wszyscy bardzo kochaliśmy, teraz jest z Panem, miał przy wejściu do swego biura znak, ramkę z cytatem z brata Lee, słowami, którą wygłosił do szkolonych pierwszej grupy, która pojechała do byłego Związku Radzieckiego. Powiedział im coś tak prostego, a zarazem głębokiego. Ogromnie byłem tym dotknięty. Powiedział, macie tylko dzisiaj, żadnego jutra. Ponieważ szatan, Boży wróg, zawsze lubi nas kusić. A jak będzie jutro? Jak nam się jutro powiedzie? Jak nam się uda jutro przetrwać? Jak jutro będzie ze sprawdzianem? Jak jutro wygłosić poselstwo? Próbuje nas kusić, żebyśmy martwili się o to, co ma być jutro. My jednakże nie jesteśmy ludźmi jutra, ale dzisiaj. Mamy do dyspozycji tylko dzisiaj, nie mamy jutra. Pan więc mówi, nie martwcie się o swoje życie, o to, co powinniście jeść, ani o to, co powinniście pić, ani o swoje ciało, w co powinniście się ubrać. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? W Ewangelii Mateusza 6:34 mówi, nie martwcie się o jutro, bo jutro będzie się martwiło samo siebie. Dosyć ma dzień swojego zła. Podoba mi się list do Filipian 3:13 i 14, w którym czytamy, bracia, nie uważam o sobie, że już pochwyciłem, że pochwyciłem całkowicie Chrystusa, ale jedno czynię. Można to też przetłumaczyć, ale jedno co? Zapominając to, co za mną. Święci teraz, może zapomnijmy to, co za nami. Alleluja. I wychylając się ku temu, co przed nami. Oznacza to wychylając się ku rozległemu, niezbadanemu terytorium Chrystusa, które rozciąga się przed nami w duchu. To rozległe, niezbadane terytorium Chrystusa, które codziennie musimy odkrywać. Wychylając się ku temu, co przed nami, dążę. Słowo dążę to greckie słowo prześladuję. Szawy Starsu prześladował Chrystusa w sensie negatywnym, jeszcze przed nawróceniem, ale po nawróceniu prześladował w cudzysłowie Chrystusa w sensie pozytywnym. Prześladował Chrystusa całym sobą. Rzekł, dążę do celu, po nagrodę, do której Bóg w Chrystusie Jezusie powołał mnie w górę. Dążymy więc do celu. Święci, naszym celem codziennie, teraz na tym spotkaniu, jest najpełniejsze radowanie się Chrystusem i zyskanie Go. A co jest nagrodą? Największe radowanie się Chrystusem w tysiącletnim królestwie. W tym wieku otrzymujemy najpełniejsze radowanie się Chrystusem i zyskujemy Go. W następnym wieku zaś otrzymamy tego o wiele, wiele więcej. W liście do Hebrajczyków często występuje słowo dzisiaj. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie serc waszych, lecz nawołujcie siebie nawzajem każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby każdy z was nie uległ zatwardziałości przez zwodniczość grzechu. Chwała Panu za dzisiaj. Chwała Panu. Jego imię to jestem. On jest czasem teraźniejszym. Jest Bogiem dnia dzisiejszego. Punkt drugi rzymski. Chrystus jest pokojem między Bogiem a Jego ludem, żeby oni wspólnie się radowali w społeczności. Pierwszy list do Koryntian 1:9. Wierny jest Bóg, poprzez którego zostaliście powołani do społeczności Jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Słowo greckie społeczność to koinonia, która oznacza wspólne uczestnictwo. Wspólnie uczestniczymy w Chrystusie, by Nim się radować. Tym się właśnie teraz zajmujemy. Wspólnie uczestniczymy w Chrystusie, żeby Nim się radować. A Bóg jest wierny. Co to znaczy, gdy mówimy, że Bóg jest wierny? Możemy myśleć, że o, mam nowy samochód, Bóg jest wierny. Możemy myśleć o innych materialnych rzeczach i mówić, że Bóg jest wierny. Posłuchajmy, Bóg jest wierny, oznacza to, że wiernie usuwa wszystkie nasze bożki. Usuwa w nas wszystko, co zastępuje Chrystusa, co stoi wyżej od Niego. On jest więc wierny i usuwa wszelkie nasze bożki. Czasem nasze bezpieczeństwo, zdrowie i posiadłości mogą się stać dla nas bożkami. On nie chce tego. Chce być naszym bezpieczeństwem, naszym zdrowiem, naszymi posiadłościami. Jest zatem wierny i usuwa wszelkie nasze bożki i wprowadza nas we wspólne uczestnictwo w Chrystusie, w którym bezgranicznie możemy się Nim radować ze sobą nawzajem. Punkt A. Ten, kto składał ofiarę czyniącą pokój, kładł rękę na głowę ofiary, co oznacza więź i utożsamienie się ofiarodawcy z ofiarą. Społeczność, jaką mamy z Chrystusem, to sprawa utożsamienia. Czym jest to utożsamienie? Posłuchajmy. To sprawa utożsamienia, sprawa tego, że stajemy się Nim, a On nami. Oczywiście nie stajemy się Nim w bóstwie, to herezja, ale stajemy się Nim w życiu i w naturze. To sprawa tego, że stajemy się Nim, a On nami. Stajemy się pokojem, który składa się Bogu. On staje się nami. To doprawdy wspaniałe. Zdumiewające. Punkt B. Ofiara czyniąca pokój ukazana jest w Ewangelii Łukasza 15:23-24 w postaci tuczonego cielca, który jest radosnym pokojem w więzi pomiędzy przyjmującym Ojcem Bogiem a powracającym synem marnotrawnym grzesznikiem. Bardzo lubimy historię z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. Jedynie Pan Jezus mógł opowiedzieć taką historię o marnotrawnym synu, który zabiera swoje dziedzictwo i odchodzi i przepuszcza wszystkie pieniądze, żyjąc rozrzutnie, a ojciec nie ulega wątpliwości, że modli się za niego, ponieważ gdy się za kogoś modlimy, czasem okoliczności się pogarszają. Gdy już wszystko przepuścił, wszystko wydał, w krainie zapanował głód. Głód zapanował w najgorszym momencie. Syn musiał więc iść do pracy przy hodowli świń i żywić się ich karmą. To sprawiło, że przyszedł do siebie i powiedział: pójdę do mego ojca, wrócę do domu mego ojca i powiem: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Uczyń mnie jak jeden z twoich robotników najemnych. Ci jedzą lepiej ode mnie. Wrócił więc do domu ojca. Gdy więc był jeszcze daleko, jego ojciec zobaczył, że to on, czyli czekał na niego, czekał codziennie na jego powrót. Gdy zwracamy się do ojca, o, ojciec wybiega do nas. To jedyny obraz w Biblii pokazujący, że ojciec biegnie. Zobaczył go z daleka. Rozpoznał. Gdybyście stali tam przy drzwiach i spojrzeli w tym kierunku, powiedzielibyście, że to Ed Marks się dzieli. Rozpoznalibyście sylwetkę. Jeśli kogoś kochacie, znacie ich. Możecie rozpoznać z daleka. Tam jest brat Minoru. Ofiara czyniąca pokój ukazana jest w postaci tuczonego cielca. Co zrobił ojciec? Syn miał przygotowaną przemowę. Powiedział: ojcze, uczyń mnie jak jeden z twoich najemnych robotników. Ojciec w tym momencie przerwał i rzekł: przynieście najlepszą szatę i włóżcie ją na niego. Dajcie też pierścień na rękę i sandały na nogi. Najlepsza szata oznacza oczywiście Chrystusa jako sprawiedliwość, która zaspokaja Boga i przykrywa skruszonego grzesznika. To Chrystus, który dokonał dla nas prawnego odkupienia. Pierścień oznacza pieczętującego ducha. Sandały to moc Bożego zbawienia, która oddziela nas od brudnej ziemi. Syn marnotrawny był jednak głodny. Był głodny, zmarznięty. był już zdatny dzięki prawnemu odkupieniu Chrystusa. Ojciec jednak rzekł, przyprowadźcie utuczone ciele, zabijcie je i jedzmy i weselmy się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znowu żyje, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. To utuczone ciele, to bogaty Chrystus, zabity na krzyżu, żebyśmy mogli nim się cieszyć i doznawać organicznego zbawienia, uchrystusowienia. Jemy, radujemy się nim, stajemy się tym, co jemy. To wspaniałe, doprawdy wspaniałe. Punkt C. Musimy się uczyć sekretu, jakim jest radowanie się Chrystusem, które jest ofiarą czyniącą pokój, Bożym pokojem, który przekracza wszelkie ludzkie zrozumienie. Gdy Paweł pisał list do Filipian, przebywał w więzieniu. List ten jest księgą pełną radości. Autor radował się prawem radowania się, gdy przebywał w więzieniu. To doprawdy niezwykłe. Był pełen radości. Radował się. Mówił również Filipianom, radujcie się w Panu zawsze. Ponownie powiem, radujcie się. Ja powiedziałbym, radujcie się w Panu zawsze, kropka, wykrzyknik. Ale on powiedział, ponownie powiem, radujcie się. A powiedział to, przebywając w więzieniu. To doprawdy zdumiewające. Święci, nie lamentujcie nad sytuacją, w jakiej się znajdujecie. Nie przebywacie w rzymskim więzieniu. Paweł powiedział, radujcie się w Panu zawsze. Ponownie powiem, radujcie się. W wersecie 4,12 rzekł, umiem być skromnie zaopatrzony i umiem obfitować w każdej rzeczy i we wszystkich rzeczach poznałem sekret. Święci, musimy poznać sekret. W grece można to tak powiedzieć, zostałem wtajemniczony, jakby przyjęty do tajnego stowarzyszenia. Do stowarzyszenia, w którym poznaje się, jak radować się Chrystusem, jak żyć Chrystusa, jak Go powiększać, za Nim podążać, zyskiwać Go, jak być w Nim znalezionym, jak Go żyć. Poznałem sekret. Święci, poznajemy sekret radowania się Chrystusem, zyskiwania Go, znalezienia się w Nim, żeby On mógł być dla nas wszystkim. Musimy się uczyć sekretu, jakim jest radowanie się Chrystusem, który jest ofiarą czyniącą pokój, Bożym pokojem, który przekracza wszelkie ludzkie zrozumienie. Punkt pierwszy. Musimy poznawać sekret, jak obierać Chrystusa za życie, jak Go żyć, jak powiększać, jak zyskiwać w każdych okolicznościach i w każdej sprawie. W każdych okolicznościach i w każdej sprawie musimy poznawać sekret. Ci, którzy siedzą w tylnych rzędach. Musicie poznawać sekret, jak radować się Chrystusem w tylnych rzędach. Alleluja! Poznałem sekret. Podpunkt A. Musimy dawać poznać nasze prośby Bogu, rozmawiając z Nim i naradzając się we wszystkim. Paweł mówi o tym w liście do Filipian 4, 5 i 6. Nie powinniśmy uważać tych wersetów za oczywiste. Myślę, że otrzymamy nowe światło, gdy w to się zagłębimy. Niech wasza wyrozumiałość będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. O nic się nie martwcie, ale we wszystkim, przez modlitwę i proszenie z dziękczynieniem. Nie jest powiedziane i dziękczynieniem, ale z dziękczynieniem. Dawajcie poznać wasze prośby Bogu, a pokój Boga, to ofiara czyniąca pokój, przewyższający wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. Tego codziennie potrzebujemy. Jak to zrobić? Musimy dawać poznać Bogu nasze prośby, rozmawiając z Nim we wszystkim. W Psalmie 62,9 czytamy, w każdym czasie Jemu ufaj, narodzie. Przed Nim serca wasze wylejcie. Bardzo to lubię. Przed Nim serca wylewajcie. Bóg jest dla nas ucieczką. Święci, uczmy się rozmawiać z Panem. Najlepiej radujemy się boskim udzielaniem, gdy uczymy się rozmawiać z Panem o wszystkim. Wiecie, mamy zwyczaj mówić z innymi o wszystkim i o niczym. Czasem mnie to kłopocze. Idę do Piotra i mówię: Piotrze, mam z tym naprawdę kłopot. Nie uwierzysz, bracie, co przechodzę. Bracia mi powiedzieli, że muszę to zrobić. Nie wiem, czy mi się uda. To, co muszę zrobić, to powiedzieć Panu o tym wszystkim. Musimy rozmawiać z Panem. Muszę dać poznać Bogu swoje prośby. Muszę zamienić troskę w rozumiałość przez to, że będę rozmawiać z Panem w każdym położeniu. Nie mówię, że nie powinniśmy mieć ze sobą społeczności. Powinniśmy i musimy, ale przede wszystkim musimy iść do Pana i porozmawiać o tym wszystkim, co nas martwi, o wszystkim, co nas kłopocze. Lubię Psalm 73. Psalmista Asaf mówi: jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, którzy są czystego serca. A w wersecie drugim: a moje stopy niemal się potknęły, omal nie pośliznęły się kroki moje. Zazdrościłem bowiem pyszałkom, widząc pomyślność nieprawych. Gdy ujrzał pomyślność nieprawych, rzekł: albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Nie miał świętego słowa na poranne ożywienie. Nie wiem, jak to nazwać, święte słowo na smaganie albo coś w tym rodzaju. Jest powiedziane: co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. I dalej: gdybym powiedział, będę mówił jak tamci, to bym zdradził ród Twoich dzieci. Innymi słowy, nie mógł nikomu powiedzieć, przez co przechodził, jak myślał o niegodziwych, którym się powodzi, że oni nie cierpią jak on. Nie mógł więc innym powiedzieć. Ale dalej czytamy: rozmyślałem zatem, aby to zrozumieć, lecz to wydało mi się uciążliwe. Podoba mi się to. Aż wszedłem do Bożej świątyni oraz pojąłem ich koniec. Święci, musimy wejść do Bożej świątyni. Gdy tam wejdziemy, otrzymamy rozwiązanie tego, co nas kłopocze. A Bożą świątynią jest nasz duch, w którym Pan mieszka. Pan jest z naszym duchem. Bożą świątynią jest nasz duch. Jest Kościół, świątynia żywego Boga. Gdy wejdziemy w ducha, a szczególnie gdy przyjdziemy na spotkania Kościoła, otrzymamy boskie objawienie i uzyskamy wyjaśnienie wszystkich problemów. Nasze problemy nie muszą się konkretnie do kogoś odnosić, ale otrzymamy boskie objawienie i wyjaśnienie oraz rozwiązanie ich wszystkich. Pod koniec psalmu. To zdumiewające. Psalmista myślał jedno, ale gdy wszedł do Bożej świątyni, do swego ducha, do kościoła, na spotkania, w całym psalmie następuje zwrot. W wersecie 22 czytamy: byłem nierozumny i nie pojmowałem, byłem jak bydlę przed Tobą, lecz ja zawsze będę z Tobą. Tyś ujął moją prawicę, prowadzisz mnie według swojej rady. Widzicie? W psalmie następuje zwrot. Dlaczego? Ponieważ psalmista mówił do Pana, ponieważ rozmawiał z Nim. Nie trzymał już tego w sobie. Nie rozmawiał ze swoim bliźnim o wszystkim. Rozmawiał z Panem. Mówi: kogo prócz Ciebie mam w niebie? Na ziemi nie pragnę niczego, gdy mam Ciebie. Bardzo to lubię. Wszyscy tak powinniśmy powiedzieć Panu: kogo prócz Ciebie mam w niebie? Na ziemi nie pragnę niczego, gdy mam Ciebie. Niszczeje moje ciało i serce, ale Bóg jest opoką mego serca i mym udziałem na wieki. I dalej: bo oto giną ci, którzy od Ciebie odstępują. Ty gubisz wszystkich, którzy się Tobie sprzeniewierzają. Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga. W Jahwe wybrałem sobie ucieczkę. Opowiem wszystkie Twe dzieła. Teraz Księga Jozłego 9:14. Przytaczamy ten fragment słowa, ponieważ tutaj Gibeonici zwiedli Izraelitów. Byli Chiwitami. Bóg nakazał Izraelitom wygubić Chiwitów, jedno z pogańskich plemion, z powodu bałwochwalstwa i ich okropnego położenia. Ale Gibeonici oszukali Izraelitów. Dlaczego im się to udało? Na czele Izraelitów stał Jozue. Wyroczni Jahwe nie pytali. Święci, cokolwiek robimy, o każdy szczegół w swoim życiu, pytajcie Jahwe o radę. Nie jedźcie na automatycznej skrzyni biegów. Mówicie, kupuję samochód i kupujecie. Zapytajcie się Pana, Panie, jaki samochód chcesz, żebym kupił? Jaki samochód jest najlepszy dla życia Kościoła? Nie trzymajcie się swego pomysłu. Możecie kupić naprawdę zły samochód albo Rolls-Royce'a. Zapytajcie Pana, jaki samochód jest najlepszy dla życia Kościoła? Gdzie, Panie, powinienem mieszkać? Gdzie chcesz, żebym mieszkał? Co najlepiej się przysłuży, Panie, Twoim sprawom? Jesteśmy całkowicie oddani Panu, Jego sprawom, Jego ekonomii, Chrystusowi i Kościołowi. Szukajmy więc Jego rady na wszystko. Teraz podpunkt B. To cytat z książki pod tytułem Organiczny aspekt Bożego zbawienia. Ci, którzy nie znają tej tajemnicy, uważają, że żyć Chrystusa jest bardzo trudno. W rzeczywistości musisz tylko praktykować nieustanne rozmawianie z Panem. Wtedy spontanicznie będziesz żył Chrystusa. Czyż nie jest to wspaniały sekret? Mógłbym już chyba usiąść po takich słowach. To na wagę złota. Żyć Chrystusa nie jest bardzo trudno. Po prostu praktykujmy nieustanne rozmawianie z Panem. Wtedy spontanicznie będziemy żyli Chrystusa. Spontanicznie, bezwiednie, bez wysiłku będziemy żyli Chrystusa, jeśli będziemy wypowiadali Go w każdym położeniu, jeśli będziemy praktykowali nieustanne rozmawianie z Panem. Podpunkt C. Wynikiem praktykowania społeczności z Bogiem w modlitwie jest pokój Boży, Bóg jako pokój, który wlewa się w nas, żebyśmy mieli radość stanowiącą przeciwwagę dla kłopotów i odtrutkę na troski. W ten sposób Chrystus, nasza wyrozumiałość, będzie znany wszystkim ludziom. Innymi słowy, wasza troska jest taka, a gdy potem się modlicie, by umieścić siebie w Panu, radujecie się Nim jako pokojem, szala idzie w tym kierunku. A pokój Boży zwycięża i pochłania wszelkie troski. A umysł skierowany na ducha, w liście do Rzymian 8:6, to życie i pokój. Musimy zwracać uwagę na ducha w naszym duchu. Wówczas będziemy mieli życie i pokój. Zapanuje harmonia. Pojawi się odczucie spokoju, oświecenia, zraszania, jasności. Harmonii. Wewnętrznej harmonii. Chcemy takiego wewnętrznego czucia, wewnętrznego życia i pokoju. Punkt pierwszy. Za pomocą społeczności, jaką mamy z Bogiem w modlitwie, radujemy się Panem, który jest rzeką pokoju i pocieszającą matką. Możecie powiedzieć, że to lekka przesada. Pocieszającą matką. Ale przeczytamy wersety z Księgi Izajasza z rozdziału 66, a uwierzycie mi. Tak bowiem mówi Jahwe, oto skieruję do niej pokój jak rzekę. Czy nie chcecie pokoju, który byłby rzeką? O, chwała Panu za rzekę pokoju w naszej istocie i chwałę narodów jak strumień wezbrany. Posłuchajmy dalej. Będziecie ssać, na ręku noszeni. I na kolanach rozkosznie piastowani będziecie. Miałem chłopców, oni to uwielbiali. Podskakiwanie na kolanach. A oni się śmieją. Rozbawicie ich przez to. Ich zmarszczone brwi zamienić możecie w uśmiech. Tak Pan z nami robi. Tacy przychodzimy na spotkanie, a On zaczyna tak robić. Chwała Panu. Podskakujemy na kolanach. Posłuchajmy. Jak kogo pociesza własna matka, tak ja was pocieszać będę. W Jerozolimie doznacie pociechy. Jest on więc rzeką pokoju. Pociesza nas nie jak ojciec, przez społeczność z Bogiem w modlitwie radujemy się Nim jako pocieszającą matką. Punkt drugi. Za pomocą społeczności, jaką mamy z Bogiem w modlitwie, radujemy się Panem, który jest naszym schronieniem przed wiatrem, nakryciem przed burzą, strumieniem wody w suchej ziemi i cieniem ogromnej skały na bezludziu. To Księga Izajasza 32:2. Radujemy się Nim na tyle sposobów. Wyjście do Filipian 4:5-9. Cnoty Chrystusa, których możemy doświadczać, są wyrazem życia, które żyje Chrystusa jako pokój. Tylko co cytowaliśmy list do Filipian, wersety 4:5-7. O tym, że wyrozumiałość ma być znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. O nic się nie martwcie, ale we wszystkim przez modlitwę i proszenie z dziękczynieniem. To bardzo ważne. Z dziękczynieniem dawajcie poznać wasze prośby Bogu, a pokój Boga przewyższający wszelkie zrozumienie będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. Tylko co widziałem się z bratem przed spotkaniem, ma on pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. To niezwykłe. To cud. Czy spotkaliście ludzi mających taki pokój w okolicznościach, w których nie narzuca się pokój Boży, a mimo to oni są nim spowici? To przekracza zrozumienie. Pan przez Pawła mówi dalej. Na koniec, bracia, wszystko, co prawdziwe, wszystko, co dostojne, wszystko, co sprawiedliwe, wszystko, co czyste, wszystko, co miłe, wszystko, o czym dobrze się mówi, jeśli jest jakaś cnota, jeśli jest jakaś pociecha, to cnoty Chrystusa, których możemy doświadczać. Są one wyrazem życia, które żyje Chrystusa jako pokój. Podpunkt A. Paweł uważa wyrozumiałość i brak trosk za pierwsze dwa aspekty wyrazu życia, które żyje Chrystusa. Nie możemy powiedzieć tym, którzy się martwią, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Nie, oni muszą radować się Panem. Tylko radość z Pana da wam pokój. Teraz podpunkt B. Troski pochodzące od szatana, zawsze pamiętajmy, że kiedy jesteśmy zatroskani, to pochodzi od szatana. Troski nie przychodzą od Boga, ale od szatana. Możemy jednak zmienić troski w wyrozumiałość przez to, że będziemy z nim rozmawiać w każdym położeniu, nieustannie prowadzić z nim rozmowę. Troski pochodzące od szatana składają się na całkowitą sumę ludzkiego życia i przeszkadzają życiu wierzących żyć Chrystusa. Wyrozumiałość pochodząca od Boga składa się na całkowitą sumę życia, które żyje Chrystusa. Jedno jest przeciwstawne drugiemu. Punkt trzeci. Ponownie ten werset. Niech wasza wyrozumiałość będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Oznacza to, że On jest blisko. Jeśli chodzi o czas, przestrzeń, wkrótce przyjdzie. Jest blisko, ponieważ żyje w nas. Żyje w nas, więc jest blisko. Odnośnie do rozmawiania z Panem w każdym położeniu, to wydarzyło się już jakiś czas temu. Na pozór miałem dużo problemów. Pamiętam, że poszedłem na długi spacer, by porozmawiać z Panem. Byłem młody. Poszedłem na boisko, gdzie była bieżnia. Nikogo tam nie było. Chodziłem wokół po bieżni. Byłem gotów odejść na emeryturę w życiu Kościoła. Pytałem Pana o to, tamto, a przynajmniej wzywałem Go: Panie Jezu, co z tym? Panie Jezu, co z tamtym? Panie Jezu, nie zniosę tego. Panie Jezu, za duża presja. Panie Jezu to, Panie Jezu tamto. Nie wiem, jak długo tak chodziłem i rozmawiałem z Panem, robiłem rundy. Na koniec rzekłem, wiesz Panie, jest tylko jeden problem, wciąż Cię kocham. Rozmowa się nie zakończyła, ale ja coś przekroczyłem. Dzięki rozmowie z Panem. Podpunkt A. Wyrozumiałość to być rozsądnym. To rozważność i rozwaga w postępowaniu z innymi. To nie być surowym w żądaniu swych należnych praw. Wyrozumiałość oznacza, że łatwo nas zadowolić, gdy mamy mniej niż się nam należy. Znam takich braci. To mnie naprawdę porusza i jest to przekonywające. Łatwo przychodzi ich zadowolić, nawet gdy mają mniej niż się im należy, ponieważ radują się tak bardzo Chrystusem. Mówiłem już Wam, że z Dickiem Taylorem mieszkaliśmy przez ścianę w Rosji. On z drugiej strony ściany radował się Chrystusem w każdych okolicznościach. Może teraz ogląda, w każdych okolicznościach. Ściana nas dzieliła. Nie zapomnę tego. Poszedłem spać o 22:00. Gdy się obudziłem, czułem się bardzo wypoczęty. Udało się, pomyślałem. Spojrzałem na zegarek, była 1:00 nad ranem. O nie. Resztę nocy nie spałem po długiej podróży samolotem. Potem nagle o 6:00 rano usłyszałem głos, który mi śpiewał: Panie, nam miłością Tyś. Ja na to więc: mocno Cię kochamy dziś. Dick mi śpiewał i tak sobie odśpiewywaliśmy. To było wspaniałe. Bardzo się cieszyłem, że tak mi śpiewał. Podpunkt B. Zgodnie z chrześcijańskim doświadczeniem, wyrozumiałość jest wszechzawierająca, ponieważ obejmuje wszystkie chrześcijańskie cnoty. Wyrozumiałość obejmuje miłość, cierpliwość, uprzejmość, pokorę, współczucie, rozważność i poddanie. Chęć ustępowania. Jeśli będziemy mieli taką wszechobejmującą cnotę, będziemy mieli również sprawiedliwość i świętość. Wyrozumiałość obejmuje również panowanie nad sobą, umiarkowanie, delikatność, zrozumienie, podzielanie uczuć innych, mądrość, miłosierdzie, pokojowość, spoglądanie ku Panu, a nawet cnotę przyznawania, że Pan jest suwerenny we wszystkich sprawach. Teraz chciałbym przeczytać fragment ze Studium Życia. Czy nie podoba się Wam ta książka? Studium Życia listu do Filipian z poselstwa 60. Ostatnie 7 poselstw w tym studium życia traktuje o prowadzeniu życia pełnego wyrozumiałości, pozbawionego trosk. Tak są one zatytułowane. Mowa w nich o tym, co Bóg nam przygotował. Jeśli mamy prowadzić życie wolne od trosk, musimy sobie uświadomić, że wszelkie okoliczności, dobre bądź złe, przygotował nam Bóg. Musimy mieć taką świadomość i całkowitą tego pewność. Załóżmy, że jeden brat zajmuje się handlem. Dobrze mu się powodzi i zarabia dużo pieniędzy. Później jego biznes podupada, a on sam popada w długi. Traci więcej niż zarobił. Zarówno zarobek, jak i stratę przygotował mu Bóg. Jeśli ten brat ma całkowitą pewność, że te okoliczności pochodzą od Boga, odda cześć Panu za nie. Być może strata pieniędzy przyniesie mu większą korzyść niż zarobek, gdyż dzięki stracie się wydoskonali i zostanie zbudowany. Podobnie zarówno choroba, jak i dobre zdrowie pochodzą od Boga i to On je przygotował. Powinniśmy dbać o zdrowie, czasem jednak dobre zdrowie nie wydoskonali nas tyle, ile okres choroby. Ponadto, gdy podupadamy na zdrowiu, możemy chętniej się modlić niż wtedy, gdy cieszymy się dobrym zdrowiem. Pierwszym warunkiem wstępnym do tego, by nie mieć trosk, jest uzyskanie całkowitej pewności, że wszystkie cierpienia, których doznajemy, są zaplanowane przez Boga. Czy jest taka potrzeba, żeby się o coś martwić? Bóg to zaplanował dla nas. On wie, czego potrzebujemy. Teraz chciałbym powiedzieć coś na ten temat. Bóg je dla nas przygotował, ale nie przygotował trosk. Troski pochodzą od szatana. Pokojem jest Bóg. Pokojem jest Chrystus jako ofiara pokoju. Posłuchajmy. Gdy byłem bardzo młody, opowiedziano mi o dwóch wróblach, które rozmawiały o smutkach i zmartwieniach, jakie mają ludzie. Jeden zapytał drugiego, dlaczego ludzie tak się wszystkim martwią? Drugi odpowiedział, myślę, że nie mają oni ojca, jak my, który troszczy się o nich. My nie musimy się o nic martwić, ponieważ nasz Ojciec o nas się troszczy. Tak, nasz Ojciec o nas się troszczy. Czasem jednak zsyła na nas trudności i cierpienia służące temu, byśmy nie minęli się ze swym przeznaczeniem, którym jest powiększanie Chrystusa. Możemy uwolnić się od zmartwień nie dlatego, że Bóg obiecał nam życie usłane różami, lecz dlatego, że wiemy, iż wszelkie okoliczności, które nas spotykają, zostały zaplanowane przez Boga. Paweł nie niepokoił się o życie ani o śmierć. Bał jedynie o to, aby Chrystus został w nim powiększony. Uświadamiał sobie, że wszystkie okoliczności służyły jego dobru. Oto sposób na wyzbycie się trosk. Wszystkie okoliczności przygotował nasz Ojciec. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy chcieć cierpieć sami siebie. Nie powinniśmy robić niczego, co przysporzy nam cierpień. Ci, którzy prowadzą interesy, powinni zarabiać. Ci, którzy są pracownikami, powinni starać się zyskać awans. Jeśli jednak tracimy pieniądze bądź pracę, nie martwmy się. Taką stratę przygotował Bóg i nie musimy się o to martwić. Jeszcze inny fragment chciałbym przeczytać ze strony 545 o przyjmowaniu Pańskiej woli. Doświadczanie Jego wystarczającej łaski. Zobaczyliśmy, że aby przezwyciężać troski, musimy się modlić i mieć społeczność z Panem oraz oddawać Mu cześć. W następnej kolejności musimy dawać poznać swoje prośby z dziękczynieniem. Widzimy, z dziękczynieniem. Bradley powiedział, ostatnio ponownie nauczyłem się dziękować Panu. Gdy prosiłem Pana, by zwrócił mi zdrowie, zganił mnie, że nie podziękowałem Mu za zdrowie, które jeszcze miałem. Kiedykolwiek chorujemy, musimy powiedzieć Panu, dziękuję Ci, że w jakimś stopniu jestem zdrowy. Panie, jestem chory, ale nie na tyle, bym nie mógł usługiwać świętym Tobą. Panie, wiesz jednak, że nie jestem całkowicie zdrowy, dlatego proszę Cię, byś polepszył mi zdrowie i uczynił mnie całkowicie zdrowym. Wszyscy musimy się uczyć w taki sposób prosić Pana. W każdym razie, gdy się modlimy, musimy się modlić z dziękczynieniem. Uczymy się modlić i prosić z dziękczynieniem. Jeśli dziękujemy Panu, to ustrzeże nas od trosk. Jeśli jednak modlimy się do Pana, bo się martwimy, przybędzie nam trosk. Gdy będziemy się modlić o swoją sytuację, przyda to nam trosk. Jeśli jednak będziemy się modlili i prosili z dziękczynieniem, troski się rozwieją. Musimy się więc, święci, modlić i prosić z dziękczynieniem. Gdy tak robimy, gdy prosimy Pana, możemy myśleć, że On zawsze nam odpowie i da nam to, o co Go prosimy. Jednak czasem Pan powie nie. Zastanówmy się nad doświadczeniem Pawła, cierniem w jego ciele. W drugim liście do Koryntian 12:8 powiedział, w tej sprawie 3 razy błagałem Pana, aby On ode mnie odstąpił. Wiemy, co Pan powiedział. Moja łaska jest wystarczająca dla Ciebie, bo moc moja doskonali się w słabości. Istotne tutaj to to, że Paweł przyjął wolę Bożą. Uświadamiał sobie, że wolą Boga było zostawić ten cierń w nim, żeby mógł on doświadczać jego wystarczającej łaski. Ponieważ Paweł przyjął Pańską wolę, nie miał trosk. Tak musimy się modlić i prosić Pana z dziękczynieniem, ale gdy Pan nie spełnia naszej prośby, naszych trosk przybywa, a nie ubywa. W takim momencie uświadamiamy sobie, że Pan nie zmieni naszej sytuacji, ale pozwoli, by cierń dalej tkwił. Wierzę, potrzebujemy tego ciernia. On też go potrzebuje, żeby móc nam objawić swoją wystarczającą łaskę, a dodatkowo szkolić nas w ufaniu Mu. Jeśli nie zgodzimy się z Pańską wolą, ale będziemy nalegali na swoje prośby zgodne z naszą wolą, nie unikniemy trosk. Załóżmy, że się modlimy do Pana, gdy na coś chorujemy. Pan może odpowiedzieć na modlitwę i nas uzdrowić. On tak czyni szczególnie dla tych, którzy są młodzi pod względem doświadczania Go. Później jednak możecie znowu zachorować i prosić Pana o uzdrowienie. Zamiast jednak Was uzdrowić w jednym momencie, będzie Was uzdrawiał stopniowo. W końcu zrozumiecie, że On chce, by choroba trwała przez pewien czas. Jeśli pogodzicie się z Jego wolą w tej sprawie, spocznie na Was pokój. Nie będziecie się niczym martwić. Gdy brat nie był młody, chorował na serce. Częstokroć, gdy usługiwał słowem, taki przeszywał go ból, że musiał opierać się o mebel. Mimo, że zaraził się tą chorobą jeszcze przed 30, żył z nią przez prawie 40 lat. Wprawdzie wiedział, że mógł umrzeć na to w każdej chwili, pogodził się z Pańską wolą i się nie troskał. Uświadamiał sobie, że jego choroba była cierniem, który otrzymał, żeby wypełnił się Boży zamysł. Czyż nie jest to wspaniałe? Sądzę, że to wspaniałe świadectwo. Dobrze, przejdźmy dalej. Podpunkt C. Osoba wyrozumiała to taka, która zawsze się wpasowuje, której zachowanie jest zawsze odpowiednie. Święci, pamiętajmy, mamy życie, które zawsze się wpasowuje. Chciałbym powiedzieć do szkolonych, wrócicie do swoich rodzinnych miast, ale w sobie macie życie, które się wpasowuje do tej miejscowości. Powinniście zawsze szanować starszych w swojej miejscowości. Musimy robić to tak i tak. Tak robiliśmy to na szkoleniu. Nie. Zawsze powinniście szanować braci odpowiedzialnych i wpasowywać się w kościele w swojej miejscowości. To życie zawsze się wpasowuje w każdą sytuację. Nasze życie nie, ale życie, którym jest Chrystus, które jest Chrystusem, zawsze się wpasowuje w sytuację. Możecie pracować w każdych okolicznościach. Podpunkt D. Jeśli będziemy wyrozumiali, będziemy mieli mądrość i zdolność zaopatrywania innych w to, czego potrzebują. Będziemy też mieli pełną wiedzę, co należy im powiedzieć i kiedy to powiedzieć. Księga Izajasza 50, wersety 4 i 5 to opis tego, jakie było pańskie ludzkie życie. Pan Jahwe obdarzył mnie językiem biegłym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Jahwe otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani nie cofnąłem. Po pierwsze, miał język biegły, język ucznia, by przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Dlaczego miał taki język? Ponieważ Pan budził go co rano. Musimy się, święci, modlić, zanim pójdziemy spać dziś wieczorem. Panie, obudź mnie jutro rano. Nastawcie budzik, ale też dodatkowo powiedzcie, Panie, obudź mnie jutro rano. Chcę, byś mnie obudził. Możecie się obudzić jeszcze przed dzwonkiem. Dalej, budzi me ucho, otwiera me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Musimy słuchać jak uczniowie, a wówczas będziemy wypowiadać słowa w porę do tych, którzy są strudzeni. W poprzedniej sesji brat Chris Wilde złożył krótkie świadectwo. To jego świadectwo tyle miało w sobie, tak mnie zaopatrzyło, a powiedział tylko kilka zdań. Jego język był biegły, pokrzepił nas, strudzonych. Podpunkt E. Być wyrozumiałym to rozważać, jaki wpływ wywrze na innych to, co zrobimy bądź powiemy. Święci brat Lee w młodzieńczych latach często modlitewnie czytał drugą księgę Kronik 1:10. Werset ten zawiera modlitwę Salomona, który wtedy był młodym człowiekiem. Pan rzekł do niego, poproś o co chcesz, a dam ci to. Daj mi obecnie mądrość i wiedzę, abym mógł występować wobec tego ludu. Któż bowiem zdoła sądzić ten lud twój wielki? Mądrość i wiedzę. W liście do Kolosan 2:2-3 czytamy, że wszystkie skarby mądrości i poznania ukryte są w Chrystusie. Musimy więc prosić Go, żeby był naszą mądrością i poznaniem, byśmy rozważali, jaki wpływ wywrze na innych to, co zrobimy bądź powiemy. Możemy coś powiedzieć, co na innych wywrze taki wpływ, jakiego nie oczekiwaliście. Potrzebujemy więc Pana, żeby był naszą mądrością w kontaktach z ludźmi. W pierwszym liście do Tymoteusza 5:1 i 2 Paweł powiedział Tymoteuszowi, gdy masz kontakt ze starszym bratem bądź starszą siostrą, młodszym bratem bądź młodszą siostrą, niech to będzie we wszelkiej czystości. Bardzo lubię te słowa. We wszelkiej czystości. Oznacza to, że tylko jeden motyw nam przyświeca, gdy kontaktujemy się z ludźmi, a mianowicie usługiwanie im Chrystusem, żeby mogli oni wzrastać w Panu. Częstokroć, gdy mamy styczność ze starszym bratem, powinniśmy po prostu go słuchać. Słuchanie udzieli zaopatrzenia. Czasem tylko słuchamy innych i uzyskujemy dużo zaopatrzenia. W księdze Hioba, gdy przyjaciele go słuchali, to go pocieszało, a gdy otworzyli swe usta, stawali się niewitalną grupą. Mieli tyle opinii. Podpunkt F. Jako wszechzawierająca cnota, wyrozumiałość to sam Chrystus. Skoro Chrystus jest wyrozumiałością, dla Pawła życie było wyrozumiałością. Pozwolić, by nasza wyrozumiałość była znana wszystkim ludziom, oznacza pozwolić Chrystusowi, którego żyjemy i powiększamy, którego obieramy za nasz wzór i cel, ku jakiemu zdążamy, żeby był On znany wszystkim ludziom. Tylko Pan Jezus prowadził życie pełne wyrozumiałości i tylko Chrystus może być dzisiaj naszą doskonałą wyrozumiałością. Dać poznać naszą wyrozumiałość to prowadzić życie, które wyraża Chrystusa jako całość ludzkich cnót. Podpunkt G. Zaraz po słowach o wyrozumiałości Paweł powiedział, że Pan jest blisko. Jeśli chodzi o przestrzeń, Pan jest blisko nas, gotowy, by nam pomóc. Jeśli chodzi o czas, Pan jest niedaleko, wkrótce przyjdzie. To, że Pan jest blisko, wiąże się przede wszystkim z Jego obecnością z nami. Tak cieszy mnie to, że imię Pana to Emanuel, co znaczy Bóg z nami, którego obecność jest z nami. Przeczytajmy teraz razem punkt 4. To wersety 6 i 7 z 4 rozdziału listu do Filipian. O nic się nie martwcie, ale we wszystkim przez modlitwę i proszenie z dziękczynieniem dawajcie poznać wasze prośby Bogu. A pokój Boga, przewyższający wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. Podpunkt A. Słowa we wszystkim odnoszą się do wielu różnych rzeczy, które przytrafiają się nam codziennie. Tak wiele rzeczy nam się przytrafia codziennie. Zapodzieję swój zegarek. Co powinienem zrobić? Gdzie on jest? Gdzie ten zegarek? Dlaczegoż by nie zapytać Pana? Panie, wiesz, gdzie jest ten zegarek? Pan może nie odpowiedzieć od razu na tę modlitwę, ale przynajmniej wezwałem Jego imienia. Zespoliłem się z Nim. On mi się udzielił. Dobrze jest z Nim o tym porozmawiać, czyż nie? A potem chodzić i się o to martwić. To się odnosi do wielu różnych rzeczy, które nam się codziennie przytrafiają. W dziełach zebranych Watchmana Nee zamieszczono jeden artykuł zatytułowany Powiedz mu. Chodzi w nim o to, że musimy Panu mówić o wszystkim, o swoich troskach, smutkach i zmartwieniach. Mówcie z Nim, mówcie do skały, a wypłynie woda. W świetle 20 rozdziału Księgi Liczb, przemówcie do skały, a popłynie woda w naszej istocie. Również wtedy, gdy jesteśmy szczęśliwi, powinniśmy rozmawiać z Panem. Po prostu powiedzmy Panu, że czujemy się szczęśliwi. Czy kiedykolwiek powiedziałeś to Panu? Czy tylko przez cały czas, że jesteś żałosny? W tym artykule przytacza się zdarzenie z życia Spurgeona, wielkiego ewangelisty w XIX wieku w Anglii. Był on bardzo zmęczony pracą ewangelizacyjną, którą wykonywał, więc z innym swoim kolegą wybrał się na przejażdżkę konną, aż tu nagle Spurgeon zatrzymał konia, zeskoczył i uklęknął. Kolega zastanawiał się, co się stało. Tamten odparł: podziękujmy Panu za tę przyjemną przejażdżkę konną. Co wy na to? Panie, dziękuję Ci za tego konia. Za tak wiele możemy podziękować Panu. Za tak wiele. Podpunkt B. Modlitwa ma charakter ogólny. Jej istotę stanowi oddawanie czci i społeczność. Proszenie ma charakter szczególny. Ma na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Zarówno naszej modlitwie, jak i naszemu proszeniu powinno towarzyszyć dziękczynienie Panu. Pamiętajmy, dziękujmy Panu. Gdy się modlimy, gdy prosimy, rozmawiamy z Panem w każdym położeniu, dziękujmy Mu. Dziękowanie Mu dotyczy wszystkiego. Wpierw zacznij od czegoś łatwego. Podziękuj Mu za ten dzień, za to, że żyjesz. Podziękuj za nowy dzień, w którym możesz nim się radować. Potem będziesz w stanie dziękować cały czas za wszystko. Z jednym bratem pojechałem do Dominikany. Zagubili nasz bagaż. Przez kilka dni go nie mieliśmy. Tam, w Dominikanie, dzieliliśmy się w takim miejscu, w którym nie było klimatyzacji. Było tak gorąco, bardzo duszno. Z ubrań mieliśmy tylko to, co na sobie. Pamiętam, jak życzyłem sobie, by nasz bagaż się odnalazł. Brat towarzyszący mi powiedział: bracie, pamiętaj, dziękuj przez cały czas za wszystko. Masz rację, bracie. O Panie, dziękuję za moje ubrania. Ty wiesz, gdzie one są. W każdym razie podarowano mi koszulkę. No wiecie, ciężko jest znaleźć duże rozmiary męskie w tamtejszych sklepach. W końcu znalazłem taką, która pasowała. Zabrałem ją do domu, uprałem, skurczyła się, zrobiła się małego rozmiaru. Wreszcie dowieźli nam bagaż. Pan był dla nas miłosierny. Podpunkt C. Wyrażenie Bogu wskazuje na przemieszczanie się w czyimś kierunku w znaczeniu żywego związku i komunii i wskazuje na społeczność, znaczy w społeczności z Bogiem. Przemieszczanie się w kierunku Boga, potem pokój Boży znajdzie się w was. Wy poruszacie się w kierunku Boga, a następnie pokój Boży, Chrystus jako pokój Boży, przemieści się do wnętrza was. Bóg pokoju patroluje, przeprowadza patrol, patroluje przed naszymi sercami i myślami w Chrystusie, utrzymując nas w stanie spokoju i cichości. Właściwe życie chrześcijańskie to życie pełne spokoju, cichości, pokoju i wyciszenia. Pierwszym aspektem życia, które żyje Chrystusa, jest cichość, pozbawiona rywalizacji, próżności, narzekań i przemyśliwań oraz pozbawiona dyskusji, sprzeczek czy awantur z innymi. W pierwszym liście do Tymoteusza 2 Pan mówi przez Pawła, aby prośby zanoszone były za wszystkich ludzi, za królów i wszystkich, którzy są na wysokim stanowisku, abyśmy mogli prowadzić ciche i spokojne życie we wszelkiej pobożności i powadze. W księdze Izajasza 30:15 Pan powiedział do dzieci Izraela. Bardzo lubię ten werset. W nawróceniu i spokoju jest wasze zbawienie. Musimy więc czasem zawrócić do Pana. Panie, chcę wrócić do Ciebie. Nawracam się. Wracam do Ciebie całym sobą. Obieram Cię za odpoczynek szabatowy, za swoje zbawienie. W nawróceniu i spokoju jest wasze zbawienie. W ciszy i ufności leży wasza siła. Mówmy, Panie, bądź moją cichością. Wprawdzie tyle zgiełku jest wokół, jednak bądź moją wewnętrzną cichością. Bądź moją ufnością, Ojcu. A wówczas w ciszy i ufności będzie leżeć wasza siła. Mówimy, Panie, bądź moją siłą. Oczywiście dzieci Izraela nie chciały tak postąpić. My jednak musimy chętnie obierać Chrystusa w taki sposób. Podpunkt E. bardzo znaczący. Niech wasza wyrozumiałość będzie znana, jest odpowiednikiem dla dawajcie poznać wasze prośby. Nasza troska może zmienić się w wyrozumiałość dzięki przyniesieniu każdej potrzeby, każdej prośby do Boga. I rozmowie z Nim. Powinniśmy Mu po prostu powiedzieć, czego potrzebujemy, czyli jeśli czym się martwimy lub o coś troskamy, powinniśmy Mu o tym po prostu powiedzieć. To, że Mu pozwalamy, to nasze poruszenie się w kierunku Niego. Jego odpowiedź następnie jest Jego udzielaniem, ze spalaniem się z nami, jeszcze zanim odpowie On na naszą prośbę. Praktyczne zespalanie się boskości z człowieczeństwem wypełnia się dzięki odbywającemu się ruchowi opisanemu w wersecie 6. Tak więc niech wasza wyrozumiałość będzie znana, jest odpowiednikiem dla dawajcie poznać wasze prośby. Podpunkt F. Jeśli nasze życie ma być wolne od trosk, musimy sobie uświadomić, że Bóg wyznaczył nam wszelkie okoliczności, dobre bądź złe, by nam służyły do wypełnienia się naszego przeznaczenia. Święci, jakie jest nasze przeznaczenie? Chcemy je wypełnić, zyskać Chrystusa, żyć Go i powiększać w celu zbudowania ciała Chrystusa i zwieńczenia Nowej Jerozolimy. Znamy wersety 8, 28 i 29 z listu do Rzymian. Wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy kochają Boga, dla tych, którzy są powołani według Jego zamysłu. To wszystko, co działa ku dobremu, odnajdujemy w następnym wersecie. To dobro, to upodobnienie do obrazu pierworodnego Syna Bożego. Tym jest dobro, tak więc wszyscy, wszystkie sprawy, sytuacje, okoliczności, warunki współdziałają, żeby Pan mógł wbudować się w nas, przeobrazić i upodobnić do obrazu pierworodnego Syna Boga. Wykorzystuje wszystko, żeby to wykonać. Rozdziały 5-8 z listu do Rzymian można odpowiednio opisać nagłówkami. Rozdział 5 w Adamie, rozdział 6 w Chrystusie, rozdział 7 w upadłym ciele, rozdział 8 w duchu. Tak więc w Adamie, w Chrystusie, w upadłym ciele i w duchu. Rozdział 5 to w Adamie. Rozdział 7 traktuje o doświadczaniu tego, że jesteśmy w Adamie, w upadłym ciele. Rozdział 6 to w Chrystusie. Rozdział 8 traktuje o doświadczaniu tego, że jesteśmy w Chrystusie, czyli w prawie ducha życia. Rozdział 6 mówi o chrzcie. A gdzie chrzest odnajdujemy w rozdziale 8? Jak doświadczamy go w tym rozdziale? To chrzest przez wszystko. Bóg posługuje się wszystkimi, różnymi sprawami, wszelkimi okolicznościami, sytuacjami, żebyście utonęli w wodzie i żebyście utopili się w duchu. Czyż nie jest to wspaniałe? Żebyście byli zdeterminowani do kontaktu z Nim, żeby On stał się dla was rzeczywisty. Im bardziej postępujecie w rzeczywistości względem Niego, On staje się dla was bardziej rzeczywisty. Dobrze, drugi list do Koryntian 4:16-18. Dlatego nie zniechęcamy się. Lecz chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny człowiek jest odnawiany dzień po dniu, bo chwilowa lekkość naszego ucisku sprawia nam coraz bardziej i bardziej niepomiernie wieczną wagę chwały. Czyż nie patrzymy na to, co się widzi? Na tym spotkaniu nie zwracamy uwagi na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, co drogocenne, niewidzialnego Chrystusa chwały. To, co widzialne, jest tymczasowe, to, co niewidzialne, wieczne. Punkt 3. Musimy się uczyć sekretu prowadzenia życia Kościoła, będącego witalną grupą, która jest domem uczty. Uczty z Chrystusa, która jest ofiarą czyniącą pokój. Na tej uczcie On i zakochani w Nim mogą znaleźć odpoczynek i zaspokojenie. Ewangelia Jana 12:1-3. W wersetach od 3 do 11 występuje życie, czyli Zoe, którym jest Chrystus jako życie wieczne Boga. Zaspokaja ono każdą potrzebę człowieka. Owocem tego jest dom uczty w rozdziale 12. Tak więc w wersetach od 1 do 3 czytamy: Jezus na 6 dni przed Paschą przyszedł do Betanii. Nazwa Betania znaczy dom udręki. gdzie był Łazarz, którego Jezus wzbudził z martwych. Wydali więc dla niego wieczerzę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z tych, którzy spoczywali wraz z nim przy stole. Wówczas Maria wzięła funt czystego, bardzo drogocennego olejku nardowego, namaściła stopy Jezusa i wytarła jego stopy swoimi włosami i dom napełnił się wonią olejku. Święci, nasze domy powinny być napełnione wonią miłości do Pana Jezusa, miłości do Niego całymi sobą. Podpunkt A. Życie Kościoła powstaje dzięki życiu zmartwychwstania. Tuż przed tym wskrzesił Łazarza. Życie Kościoła więc powstaje dzięki życiu zmartwychwstania. Życie Kościoła tworzą oczyszczeni grzesznicy. Miało to miejsce w domu Szymona Trędowatego, oczyszczonego grzesznika. Życie Kościoła od strony zewnętrznej jest ubogie i nieszczęsne. To Betania, co znaczy dom udręki. Życie Kościoła jest życiem, w którym mamy ucztę z Pana i w którym towarzyszy nam Jego obecność. W życiu Kościoła jest więcej sióstr niż braci. Czy siostry powiedzą na to amen? Jeszcze głośniej, powinnyście powiedzieć. Bardzo dobrze. Chwała Panu. A bracia? Jest różnica, prawda? Dobrze. W tym życiu Kościoła pełnimy funkcję Marty, gorliwie służy Panu, Łazarza, świadczy o życiu zmartwychwstania i Marii, wylewa swą całkowitą miłość do Pana. Możemy sądzić, że jesteśmy Martami, służymy praktycznie. Albo możemy myśleć, że jesteśmy Łazarzami. Nic nie mówię, a ludzie zostają zbawieni. Tylko siedzę sobie na spotkaniu witalnej grupy. Nie muszę nic mówić. Albo możemy mówić, że jesteśmy Mariami. Siedzimy u stóp Pana, słuchamy Jego słów i Go kochamy. Nie musimy służyć praktycznie. Nie musimy być w zmartwychwstaniu. Tak jednak nie jest. Nasze imię to Marta-Łazarz-Maria. Jesteśmy tymi, którzy służą Panu praktycznie, żyją w zmartwychwstaniu i kochają bezgranicznie Pana. Zawsze zdumiewa mnie ta historia z Łazarzem. Pan tylko co go wskrzesił, a dalej czytamy, arcykapłani zaś naradzali się, aby zabić również Łazarza. Chciałbym im powiedzieć, co robicie, dopiero co powstał z martwych. I dalej, ponieważ z jego powodu wielu Żydów odchodziło i wierzyło w Jezusa. Zobaczyli go tylko i uwierzyli w Jezusa. I na koniec, radowanie się przez nas Chrystusem jako ofiarą czyniącą pokój w codziennym życiu znajduje zwieńczenie w Nowej Jerozolimie, ostatecznej ofierze czyniącej pokój. Księga Objawienia 21:2 mówi, i zobaczyłem święte miasto, Nową Jerozolimę, wstępującą z nieba od Boga, przygotowane jako oblubienica przyozdobiona dla swojego męża. Pamiętajmy, że Nowa Jerozolima to osoba, oblubienica Chrystusa. Stajemy się Nową Jerozolimą. Jesteśmy przygotowywani, żeby stać się Jego oblubienicą. Mam takie poczucie, że na tym szkoleniu jesteśmy oblubienicą bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Podpunkt A. Jerozolima znaczy fundament pokoju. Takie znaczenie ma to słowo. Punkt B. Nowa Jerozolima to trójjedyny Bóg, który jest naszym pokojem, bezpieczeństwem. Punkt C. Cała Nowa Jerozolima będzie pokojem. Innymi słowy, Nowa Jerozolima będzie ostateczną ofiarą pokoju. Powiemy o tym znowu w kolejnym poselstwie, które wygłosi Minoru. On tym również się podzieli. Wróćmy się do początku i ogłośmy razem tytuł. Ogłośmy razem tytuł tego poselstwa. Chrystus jest pokojem między Bogiem a Jego ludem, żeby wspólnie się oni radowali w społeczności i dzięki temu mieli życie Kościoła, będące witalną grupą oraz znaleźli zwieńczenie w Nowej Jerozolimie jako ostatecznej ofierze czyniącej pokój. Dobrze, pomódlmy się ze sobą obok przez mniej więcej minutę, a potem się podzielimy.